w zbiorze dokumentów Kościoła na temat Instytutów Świeckich, który przygotowałem kilka lat temu, znajdziemy między innymi bardzo ciekawy tekst, który Ojciec Święty Jan Paweł II 24 listopada 1980 roku wygłosił do Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla. To męski Instytut Świecki, który papież przyjął i powiedział wtedy coś, co można, a nawet trzeba odnieść do naszego Instytutu. Posłuchajmy dłuższego nieco fragmentu. Instytuty świeckie podejmują prawdziwą i pełną profesję rad ewangelicznych w świecie, uznaną przez Kościół. Oraz mówiąc o waszej specjalnej formie życia konsekrowanego, jasno podkreślił charakter apostolatu, który rozwija się wśród świata i, żeby tak powiedzieć, od strony świata, co stanowi cel specyficzny, dla którego instytuty świeckie powstały w Kościele. Wiemy jednakże, że temu wielkiemu zadaniu nie będą mogły sprostać, jeżeli członkowie ich nie zostaną tak starannie wykształceni i wyrobieni w sprawach bożych i ludzkich, żeby naprawdę byli w świecie zaczynem do wzmocnienia i wzrostu ciała Chrystusowego. Z całkowitym poświęceniem, za pomocą dzieł apostolstwa i waszego doświadczenia osobistego i zawodowego w ramach społeczeństwa cywilnego, chcecie dawać swój czynny, konkretny i wydatny wkład do uświęcenia świata, do czego wszyscy świeccy, dzięki ich uczestnictwu w kapłańskiej funkcji Chrystusa, są powołani i przeznaczeni mocą chrztu i bierzmowania. Naśladowanie Chrystusa jest podstawowym wymaganiem dla każdego chrześcijanina. Jest nim w sposób specjalny dla was, którzy zechcieliście nazwać swój instytut Instytutem Świeckim Chrystusa Króla. Tak, Chrystus jest waszym mistrzem. Chrystus jest waszą drogą. Chrystus jest waszym życiem. Ale Jego królewskość jest całkiem inna niż władza światowa. Ona objawia się i manifestuje uroczyście na krzyżu i z krzyża. Jest to królewskość pokory, ubóstwa, ukrycia, posłuszeństwa, poświęcenia, ofiary aż do śmierci. A Jego korona królewska jest upleciona z ostrych i bolesnych cierni. Taki jest Chrystus Król, którego zobowiązaliście się naśladować przez profesję rad ewangelicznych, które nie zubożają człowieka, lecz przeciwnie, niezmiernie go wzbogacają, ponieważ czynią go zdolnym do przyjęcia w pełni daru Bożego. Każde przytoczone tutaj słowo papieża, adresowane wprawdzie do innego instytutu, ale jak się wydaje o bardzo podobnym charyzmacie, zasługuje na naszą refleksję. Polecam więc ten tekst do osobistej refleksji, medytacji. Ale warto zatrzymać się szczególnie nad tytułowym zdaniem. Chrystus jest waszym mistrzem. Chrystus jest waszą drogą. Chrystus jest waszym życiem. Mistrz, droga, życie. Mistrz, bo uczy, bo oświeca, bo pokazuje cel i sens. Droga, bo prowadzi do celu i do celu ostatecznego. Życie, bo daje siły, aby tą drogą podążać. Ojciec Święty wskazuje na Chrystusa jako mistrza życia w kontekście świata i niejako od strony świata. Ojciec Święty mówi o tej potrzebie uświęcania świata, które byłoby niemożliwe bez tej najściślejszej więzi z Chrystusem jako mistrzem. Ale cóż znaczy mistrz? Jak w korelacji ojciec-syn, słowo ojciec nabiera sensu, bo kimże byłby ojciec bez syna, tak samo jest w relacji mistrz-uczeń. Jeżeli nie ma ucznia, trudno mówić o mistrzu. Jeżeli nie ma mistrza, to też trudno mówić o uczniu. Kim byłby mistrz bez ucznia i uczeń bez mistrza? Aby lepiej zrozumieć to, przywołajmy na pamięć klasyczny model szkoły, z którą niestety współczesna szkoła niewiele ma wspólnego, chyba poza nazwą. Przykładem takiej klasycznej szkoły jest grono apostołów. To typowa, klasyczna szkoła rabinacka, której funkcjonowanie polega na tym, że jest to dzielenie życia mistrza z uczniami i uczniów z mistrzem. W szkole rabinackiej nie było kredy, książek, tablicy. Tam było życie. Uczniowie, kilku, kilkunastu, nie więcej. Mówi się, że w psychologii się mówi, że grupa mniej więcej do 15 osób daje szansę na nawiązanie bezpośrednich relacji ze wszystkimi, że poza tą liczbą człowiek już nie jest w stanie ze wszystkimi wejść w osobową relację. Być może dlatego grono apostolskie liczyło nie więcej jak 12. I tych 12 szło za Jezusem. Jezus mówi: pójdź za mną. Jezus nie mówi: siadaj w ławce, bierz książkę, ucz się. Pójdź za mną, dziel moje życie. I uczniowie słuchali mistrza, patrzyli, co robi, jak żyje, obserwowali go, naśladowali. Takie jest właśnie uczniostwo w klasycznej szkole rabinackiej. Jako żywo przychodzi mi na myśl takie określenie, że uczeń to kopia mistrza. Jakiś czas temu ktoś mi podarował bardzo ciekawy film Agnieszki Holland właśnie pod takim tytułem: Kopia mistrza. Polecam go. O Beethovenie i Annie Holz, którą on zatrudnił jako kopistkę swoich nut. Zwłaszcza w okresie życia, kiedy tracił słuch, kiedy też przeżywał poważny kryzys osobowościowy. Ta jego kopistka była rzeczywiście jego kopią. Według tego filmu, gdyby nie jej zaangażowanie, jej poświęcenie dziełu mistrza, prawdopodobnie źle by skończył znacznie przedwcześnie. A więc w szkole Chrystusa mamy się stawać kopią mistrza przez dzielenie z nim życia, przez naśladowanie go. Chrześcijanin, a zwłaszcza osoba świecka konsekrowana, ma więc stawać się kopią mistrza. Ma się do niego upodobnić w procesie, który teologia duchowości nazywa chrystoformizacją. Chrystoformizacja. To słowo pochodzi od świętego Pawła, czy wyprowadzone jest ze słów świętego Pawła z listu do Galatów 4:19, gdzie apostoł zwraca się do swoich adresatów słowami: dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. Aż Chrystus w was się ukształtuje. Chrystoformizacja, nadawanie formy Chrystusowej, kształtowanie się na wzór Chrystusa. Ta chrystoformizacja ma wymiar wewnętrzny, duchowy, rzecz jasna, nie zaś zewnętrzny, fizyczny. Nie chodzi o to, aby się zewnętrznie upodobnić do Chrystusa, co w przypadku mężczyzn byłoby znacznie łatwiejsze. Przez zapuszczenie brody, długich włosów, odpowiedni przyodziewek. Ale nie o to chodzi. Chrystoformizacja to jest upodobnienie od wewnątrz. A polega ono na syntonii, na harmonii, na współbrzmieniu naszych motywacji, naszego systemu wartości, naszych pragnień, naszych uczuć, a więc przyjęciu całego stylu życia jak Jezus. W praktyce powinno się to wyrażać w ustawicznym, częstym stawianiu sobie pytania, co Jezus uczyniłby na moim miejscu, w tej konkretnej sytuacji, w tych konkretnych okolicznościach. Właśnie poprzez takie stawianie sobie pytania, poprzez taką próbę identyfikowania się z Chrystusem, dokonuje się ten proces upodobniania do Niego. Ale zwróćmy uwagę na słowa apostoła, który pisze: aż Chrystus w was się ukształtuje. Forma bierna. Apostoł nie pisze: aż Chrystusa w sobie uformujecie. Aż Chrystus w was się uformuje, ukształtuje. Oznacza to, że proces chrystoformizacji, tego stawania się kopią mistrza, to dzieło Chrystusa w nas, dzieło Ducha Świętego w nas, a nie nasze. Święty Paweł Apostoł w innym miejscu powiada: nie ja, ale łaska Boża we mnie. W przeciwnym razie, jeśli ulegniemy tej retoryce, częstej retoryce kaznodziejskiej czy katechetycznej, w którym słyszymy, że mamy się nawracać, mamy się uświęcać, my się mamy, to popadamy w pokusę semipelagianizmu, w herezję, która została przez Kościół już dawno potępiona. A semipelagianizm w największym skrócie to pogląd, że Bóg wyposażył nas we wszystko, co jest potrzebne do zbawienia, dał nam te wszystkie środki, teraz czeka, aż my z tego zrobimy użytek. Pan Bóg swoje zrobił, teraz czas na nas. I my czasem grzeszymy takim semipelagianizmem. Muszę się nawracać, muszę się uświęcać, muszę to, muszę tamto. Już pomijam to, że muszę. Raczej chcę, jestem dzieckiem Bożym, jestem wolny. Chcę, nie muszę, nie jestem niewolnikiem. Ale przede wszystkim to stawianie akcentu na siebie, że to ja. Tymczasem jest w metafizyce prosta zasada proporcjonalności przyczyny do skutku. Skutek jest zawsze proporcjonalny do przyczyny. Jest niemożliwą rzeczą, żebym używając niewielkiej siły poprzez uderzenie pięścią w ścianę spowodował, że ta ściana się rozsypie w drobny mak. Nieproporcjonalna przyczyna, nieproporcjonalnie mała przyczyna do nieproporcjonalnie dużego skutku. I ta zasada działa także w sferze życia duchowego. Jeżeli mamy my, grzeszni, słabi ludzie, mamy wznieść się na poziom Boży, to nasza działalność, nasza aktywność jest nieproporcjonalnie słaba, nieadekwatna do celu. Tylko Bóg może podnieść człowieka na swój poziom. My jedynie nie powinniśmy stawiać oporu. I na ten temat znajdziemy też naukę Jana Pawła II. Właśnie o tym, że trzeba pozwolić się Chrystusowi prowadzić. Trzeba pozwolić się Chrystusowi kształtować. On jest pierwszy. I w pewnym sensie tę prawdę wyrażają słowa, jakie wyraził Jan Paweł II, inaugurując swój pontyfikat 22 października 1978 roku, kiedy mówił: otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się. Pozwólcie się ogarnąć Jego miłości. A jeszcze dobitniej wyraził tę prawdę na Placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 roku podczas pielgrzymki do Ojczyzny. Mówił wtedy takimi słowy: Kościół przyniósł Polsce Chrystusa. To znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa, bo Chrystus jest pierwszy. Podobnie mówił w homilii w Niedzielę Palmową w Buenos Aires 12 kwietnia 1987 roku. Pozwólcie się ogarnąć tajemnicy Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, tajemnicy paschalnej. Pozwólcie jej przeniknąć do waszej świadomości, do waszej wrażliwości, do waszych sumień, do waszych serc, tak aby cała wasza postawa nabrała prawdziwego znaczenia. Jest to tajemnica twórcza i zbawcza. Ona pozwala człowiekowi zrozumieć do końca siebie samego. Pozwala człowiekowi zrozumieć człowieka i jego najwyższe powołanie. Powołanie ostateczne i definitywne. Jeszcze w innej formie podobną prawdę wyraził papież w encyklice pierwszej swojej encyklice Redemptor Hominis, pisząc: człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus Odkupiciel objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa. Właśnie z tej racji, że to Chrystus obdarowuje miłością, z tej racji, że to dzięki Chrystusowi i w Chrystusie człowiek poznaje siebie, rozumie siebie, z tej racji papież pisał do młodych w cytowanym już liście Parati Semper, parafrazując ulubioną ewangeliczną scenę rozmowy Jezusa z bogatym młodzieńcem. Papież, nawiązując do tego zapisu, że Jezus spojrzał z miłością na owego młodego człowieka, mówił: Chrystus patrzy na was z miłością. Patrzy z miłością na każdego człowieka. Człowiekowi konieczne, potrzebne jest to miłujące spojrzenie. Chrystus patrzy na nas z miłością. I tylko dlatego, że On pierwszy nas umiłował, że pierwszy spojrzał z miłością, zdolni jesteśmy do miłości, do odpowiadania miłością na miłość, a nie odwrotnie. My często mówimy tak: trzeba pokochać Chrystusa. Ale co my byśmy zrobili bez Jego uprzedzającej miłości, bez Jego uprzedzającej łaski? Drogie Panie, już Sobór Trydencki w połowie XVI wieku jasno zadekretował jako dogmat wiary, czyli prawdę obowiązującą, prawdę, której odrzucenie oznaczałoby wykluczenie ze wspólnoty Kościoła, o tym, że nawet pierwsze poruszenie ku wierze jest owocem łaski. Wszystko jest łaską. Łaska uprzedza każdy nasz gest, każde nasze działanie w kierunku zbawienia. A więc to Chrystus nas kształtuje, a nie my Chrystusa w sobie. Nie wolno pomylić kolejności tych przyczyn bez konsekwencji dla życia duchowego. A zatem widzimy, że procesu chrystoformizacji w nas dokonuje miłość Chrystusa, za pomocą której On rzeźbi nas od wewnątrz. Zwykle dzieje się to delikatnie i powoli, przez całe życie. Ale bywają też silniejsze uderzenia, nawet gwałtowne, tak jak rzeźbiarz. Delikatnie stuka w to dłutko, rzeźbiąc każdy szczegół, każdy detal, ale są takie momenty, zwłaszcza na początku pracy rzeźbiarskiej, kiedy trzeba walić porządnie młotem, aby odciąć niepotrzebne części tego bloku, w którym już ukryte jest piękno. Czasem też Chrystus takim Gwałtownym uderzeniem, gwałtownym szarpnięciem za serce kształtuje nas i porywa ku sobie. W każdym razie, jak powiedział papież w Karaci w Pakistanie w 1981 roku, jedynie Chrystus może zaspokoić najgłębszy głód ludzkiego serca, ponieważ On sam jest źródłem życia. Ten głód Chrystus może zaspokajać tą delikatnością, ale i czasem porywem, szarpnięciem. To doświadczenie Jego miłości prowadzi do nawrócenia. Można powiedzieć, że doświadczenie miłości jest istotą nawrócenia. Wymownie o tym mówił papież w miejscu objawień serca Pana Jezusa w Paray-le-Monial w 1986 roku. Miałem szczęście kilka lat temu być w tej uroczej miejscowości. Mam ciągle przed oczyma widok z mostu na klasztor Paray-le-Monial, otoczony most i klasztor otoczony mnóstwem kwiatów. To był początek września. Jest bardzo taka piękna aura, zdjęcia do dzisiaj zawsze wzbudzają takie miłe wspomnienia. Otóż w Paray-le-Monial, gdzie trwa ustawiczna adoracja Najświętszego Sakramentu, papież powiedział: serce jest również centralnym ośrodkiem nawrócenia, którego pragnie Bóg od człowieka i dla człowieka. Przecież stworzył człowieka, aby z nim obcować w miłości. Stworzył, ażeby człowiek był wrażliwy na Boga, nieobojętny, nie zimny. Jakże wymowne są słowa proroka Ezechiela: odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Serce z ciała. Serce obdarzone ludzką wrażliwością. Serce podatne na tchnienie Ducha Świętego. Tak mówił papież. Z doświadczenia bycia odwiecznie umiłowanym przez Boga w Chrystusie, a czasami z tego szarpnięcia miłością za serce, rodzi się powołanie do życia konsekrowanego, do oddania Mu swego życia, do odpowiedzi miłością na miłość. Napisał o tym Ojciec Święty w Adhortacji Redemptionis Donum. Powołanie na drogę rad ewangelicznych rodzi się z wewnętrznego spotkania z miłością Chrystusa, która jest miłością odkupieńczą. Chrystus wzywa przez tę właśnie swoją odkupieńczą miłość. W strukturze powołania spotkanie z tą miłością staje się czymś na wskroś osobistym. Trudno sobie wyobrazić wkroczenie na drogę powołania zakonnego, kapłańskiego, instytutowego czy jakiegokolwiek innego, które nie byłoby motywowane doświadczeniem miłości i potrzebą odpowiadania miłością na miłość. W przeciwnym razie byłoby to jakieś nieporozumienie. Jeżeli człowiek wytrwałby na takiej drodze, to byłby kłębkiem sprzeczności. Nie znaczy to wcale, że droga powołania usłana jest różami. A może właśnie należałoby powiedzieć tak, usłana jest różami. Z tym, że róże mają kolce. I to jest właśnie podjęcie życia konsekrowanego w jakiejkolwiek postaci. Ojciec Święty wymienia przynajmniej 7 form życia konsekrowanego, wśród nich także instytuty świeckie, co do których szczególnie podkreśla, że są dziełem Ducha Świętego w Kościele. Właśnie to wejście na drogę życia konsekrowanego to jest wejście w najgłębszą relację mistrz-uczeń. To jest właśnie ta odpowiedź na postulat Ojca Świętego, aby Chrystusa uczynić swoim mistrzem, swoją drogą, swoim życiem. Do Światowego Kongresu, do drugiego Światowego Kongresu Instytutów Świeckich 28 sierpnia 1980 roku, a było to pierwsze oficjalne spotkanie papieża z instytutami świeckimi, powiedział: przede wszystkim macie być prawdziwymi uczniami Chrystusa. Jako członkowie Instytutu Świeckiego chcecie być takimi przez radykalizm zaangażowania w pójściu za radami ewangelicznymi tak, by to nie tylko nie zmieniało waszego stanu, jesteście i pozostajecie świeckimi, ale by ten stan umacniało, to znaczy, by wasz stan świecki został uświęcony, by stał się bardziej wymagający i by to zaangażowanie w świat i dla świata, jakie ten stan zakłada, było stałe i wierne. A więc macie być prawdziwymi uczniami Chrystusa poprzez wejście w tą szczególną relację mistrz-uczeń, poprzez to dzielenie życia z Chrystusem, poprzez cały długotrwały proces chrystoformizacji. Aby tak było, abyśmy stawali się prawdziwymi uczniami Chrystusa, potrzeba serca otwartego, serca wrażliwego na delikatne poruszenia Jego miłości, jaka objawia się w ludziach, w zdarzeniach czy w wielu innych sytuacjach. Czasem może mamy takie odczucie, że czy Pan Bóg na pewno nas kocha? Jak odczuć miłość Bożą? Jak poczuć to przytulenie do boskiego serca? Stawiamy sobie takie pytania, bo może szukamy tego doświadczenia miłości nie tam i nie w taki sposób, w jaki ona się objawia. Może oczekiwalibyśmy jakichś szczególnych uniesień, szczególnych doznań mistycznych, a tymczasem Boża miłość, a miłość jest zawsze konkretna, objawia się w ludziach, poprzez ludzi, poprzez zdarzenia. Jakoś trudno nam uwierzyć, że Bóg kocha mnie w drugim człowieku. Że Boża dobroć objawia się w uśmiechu dziecka, w jego spojrzeniu, w jego czystości, w jego prostocie. Że ta dobroć Boga dla mnie konkretnie objawia się w geście życzliwości kogoś, kogo znam lub nie znam. W pomyślności różnych zdarzeń, a czasem w różnych próbach, w wyzwaniach, jakie niesie życie. Trzeba tylko umieć patrzeć. Kiedyś był taki film Przymruż oczy, aby widzieć. Czasem patrzymy za bardzo otwartymi oczami, za bardzo chcemy to wszystko tak uchwycić. Czasem trzeba przymrużyć oczy, trochę jak w marzeniu, aby lepiej widzieć. I na koniec Ojciec Święty, zafascynowany Bożą miłością, nie pomija jednak sytuacji przeciwnej, kiedy człowiek gardzi tą Bożą miłością, kiedy człowiek nie jest w stanie albo nie chce rozpoznać jej w tych rzeczach codziennych, w tych rzeczach małych. Bo miłość naprawdę wyraża się w rzeczach małych. Wspomnijmy przecież nasze rodziny, naszych rodziców, co do których miłości chyba nie mamy jakieś wątpliwości. Czy oni całymi dniami wygłaszali poematy na temat swojej miłości, deklarowali, ja cię kocham, ty mnie kochasz i tak dalej. Nic podobnego. Ta miłość ich wyraża się w drobnych, prostych rzeczach. Czasem tak żartuję, że miłość małżeńska to jest trochę tak jak słowiki, jak życie słowików. Dopóki samiczka siedzi w gnieździe na jajkach, to słowik jej śpiewa. Ale to się kończy gdzieś tam w pierwszych dniach czerwca, bo potem trzeba się brać do roboty. Już nie ma śpiewania, tylko jest robota, ale to jest nadal miłość. I czasem ta miłość wyraża się w banalnych rzeczach, w prostych rzeczach, a nie w pięknosłowie. Tak samo jest i w życiu człowieka. Tak samo jest z miłością Bożą. Ona się wyraża w bardziej prozaiczny sposób, niż nam się wydaje. Ale przecież człowiek może być i na to zamknięty. I o tym mówił Ojciec Święty właśnie w Paraylemoniale. Niebezpieczeństwo jest zawsze to samo. Człowiek odłączony od miłości. Człowiek wykorzeniony z najgłębszego gruntu swej duchowej egzystencji. Człowiek znowu skazany na kamienne serce. Pozbawiony owego serca z ciała, które zdolne jest prawidłowo reagować na dobro i na zło. To byłby smutny obraz osoby powołanej, smutny obraz ucznia, który nie jest wrażliwy na Jego miłość, który porzuciwszy swego mistrza, wzgardziwszy Jego miłością, przestał być uczniem, a stałby się, no właśnie kim? Kim człowiek stałby się bez Bożej miłości?